lekcję zechcemy przeprowadzić w taki trochę sposób nietypowy. Są to dobre warunki do zapisywania, do czytania, więc spróbujemy tak z mniejszym dystansem, prawda, abyśmy jak najwięcej wynieśli z tej lekcji, abyśmy jednak przede wszystkim jak najwięcej zapamiętali. Bo cóż jest powiedzieć, ale piękny wykład, a co w nim było? O, no, prawda, temat był, prawda? Więc ja teraz podam tekst na początek. Będzie to tekst z psalmu 111, wiersza 10, ale na ten temat nie będziemy mówili wcale. Zechcę, aby bracia i siostry odpowiedzieli na pytanie, czy psalm 111, a wiersz 10 jest prawdziwy, w jakich warunkach i kiedy. Przede wszystkim na podstawie opisów biblijnych, które zechcę przedstawić, i dodawszy własne swoje prywatne doświadczenia, przeżycia, jakieś historie z własnego życia, wszyscy bracia i siostry będą uprzejmi odpowiedzieć na pytanie, czy ten psalm, którego teraz szukamy, psalm 111, a wiersz 10, jest psalmem prawdziwym i dzisiaj również. Bo ktoś powie, dobrze, ten psalm był napisany może 1000 lat temu, ale czy on jest prawdziwy dzisiaj? Sami sobie na to pytanie odpowiemy. Ja jeszcze tylko przestrzegam, że jestem taki nieraz przykry, że potrafię zapytać kogoś na koniec, co z tego wykładu powstało, zwłaszcza, że tutaj jesteśmy jak w szkole w takich warunkach. Ale pytam tylko zawsze młodszych od siebie. Więc trzeba uważać. Psalm 111, a wiersz 10 mówi tak. Początek mądrości jest bojaźń pańska. Rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie pańskie czynią. Chwała Jego trwa na wieki. A więc będziemy się pytali, sami sobie stawiali pytanie, czy to prawda jest, że cześć dla Boga, bojaźń, nie lęk, nie strach, ale cześć, uznanie dla zasad, dla przepisów, dla wymagań boskich jest początkiem mądrości, czy z tej nauki, która jest zapisana dla nas, z opowiadań, a zwłaszcza z historii, czyli z faktycznych wydarzeń, można się nauczyć mądrości. Ten tekst, jak powiedziałem, potraktujemy tylko jako motto, jako pretekst do naszych wewnętrznych rozważań w naszych sercach. Ale będziemy głównie mówili o pewnych wydarzeniach historycznych związanych z Arką Przymierza. I tu chcę powiedzieć akurat z tą wielokrotnie zapomnianą Arką Przymierza. Będziemy mówili o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce za czasów króla Dawida w Izraelu. Przypomnę tylko w kilku zdaniach, że Dawid, on, jak opisuje pierwsza księga Samuelowa, druga, Kroniki również, on był bardzo skromnym królem, zwłaszcza przed koronacją. Był bardzo skromny, oczekiwał na to wywyższenie. Nie prowadził żadnej agitacji, nie prowadził żadnych podstępów. On w pokorze oczekiwał Pana i Pan go wywyższył, dając mu Królestwo Izraelskie. A było to w latach od 1077 przed naszą erą do 1037, jak opisuje druga księga Samuelowa, 5 rozdział, a wiersz 4 i 5, 40 lat panował Dawid. Druga Samuelowa, 5 rozdział, 4 i 5 mówi tak. 30 lat było Dawidowi, gdy począł królować, a królował przez 40 lat. W Hebronie królował nad Judą przez 7 lat i przez 6 miesięcy, a potem przeniósł stolicę w Jerozolimie. Królował przez 33 lat nad wszystkim Izraelem i nad Judą. To są te wstępne informacje. Chcę jeszcze powiedzieć, że w pierwszej księdze Samuelowej, bo w niej będziemy szukali naszych przykładów, jest opisane pewne wydarzenie związane z Arką Przymierza i tutaj dlaczego król Dawid? To nie tylko dlatego, że za jego panowania miało miejsce przeniesienie stolicy do Jerozolimy, ale z tym związane było pewne znamienne wydarzenie. Krótko mówiąc, bardzo często Izrael walczył z Filistynami i również król Dawid kierował Izraelem podczas walki z Filistynami, ale jego mądre decyzje, jego rygory, które wprowadził w Izraelu, one dały później wspaniałą przyszłość całemu narodowi izraelskiemu, gdzie, jak Pismo Święte mówi, posłannicy podkreślają, w wyniku jego panowania i dobrych decyzji naród izraelski odbywał dobroci, przede wszystkim w ogólnym pokoju, nie licząc małych utarczek z innymi narodami, przez około 400-450 lat był spokój w Izraelu. Ale to też miało wpływ na taki właśnie stan w narodzie, miał wpływ też król Dawid i jego pociągnięcia religijne, o których zaraz będziemy mówili. Chcemy tutaj powiedzieć, że król Dawid bardzo umocnił swoje królestwo, zyskał wielki autorytet jako król i w ten sposób rozpoczął, mając zresztą wielkie doświadczenie w swoim życiu, był bardzo doświadczany, ale jednocześnie mając też i doświadczenie w administrowaniu krajem, gdy po 7,5 latach już doświadczeń rozpoczął przenoszenie stolicy do Jerozolimy. Powiem tylko, że jeśli wiemy, gdzie jest Jerozolima, to około 60 km na południe jest Hebron, pierwsza stolica Izraela. Potem inne miasta, o których będziemy mówili, wspomnę też w stosunku do Jerozolimy, jak właśnie są usytuowane. Ale chcę powiedzieć, że król Dawid po pewnym czasie zauważył, że tak jak sprawy administracyjne i zarządzania są na dobrym poziomie, to jednak sprawy religijne poszły trochę w zapomnienie. On zauważył, iż sam jest postanowiony z upoważnienia narodu, ale jednocześnie z propozycji samego Boga Jehowy. Dlatego też postanowił odnowić uczucia religijne w całym narodzie. Sam uważał, że Bogu należy się oddać cześć, uznanie za wszystko, co uczynił, ale również i do tego należy skłonić cały naród izraelski. Miał oczywiście sam bardzo lojalne serce w stosunku do Boga. Mimo to, że upadał często, to zawsze w dwójnasób, a nawet i więcej, wynagradzał wszystkich, którym uczynił jakąś przykrość i jednocześnie demonstrował w ten sposób przywiązanie do Boga i do Jego zasad. Dlatego też pragnął, żeby i inni w większym stopniu jak do tej pory oceniali łaskę Boga, i aby w większym stopniu zauważali, iż Bóg Jehowa jest ich światłem i prowadzi do wybawienia, a w przyszłości, może jeszcze wtedy nie rozumiano, ale już wiek Ewangelii pokazał, prowadzący do zbawienia ludzkości. Sięgnął więc do poleceń, które Bóg Jehowa uczynił wcześniej, które były wydane w zakonie i potem przez uzupełnianie różnych przepisów zakonnych, a dotyczące Arki Przymierza. Nie mamy tutaj wiadomości, jak często, albo inaczej mówiąc, czy nabożeństwa wokół Arki Przymierza były regularnie czynione. Nie możemy stwierdzić, że tak, ale nie możemy zaprzeczyć. Skłonni jesteśmy stwierdzić, że nie, ale to w oparciu o różne opisy biblijne, w oparciu o to, co nie jest nawet zapisane. Bo wszystko, co jest napisane dla naszej nauki, jest napisane i to nam wystarczy, jak mówi Pan, abyśmy mogli właściwie rozwijać się i iść za Panem. Chcę przypomnieć tylko krótko, że Arka Przymierza była głównym sprzętem przybytku. Wokół Arki Przymierza były zgrupowane wszelkie ruchy religijne, wszelkie nabożeństwa. Chcemy powiedzieć, że jak powiada Jozue 18 rozdział, wiersz 1, gdy Izrael wkroczył do Palestyny, to ustanowiono przybytek, ustanowiono wobec tego i Arkę Przymierza. Odszukajmy 18 rozdział, a wiersz 1. Wtedy się zebrało, czytam 18 rozdział, wiersz 1 Jozuego. Wtedy się zebrało wszystko zgromadzenie synów izraelskich do Silo i postawili tam namiot zgromadzenia, gdy ziemia była od nich opanowana, a zostało było synów izraelskich, którym było nieoddzielone dziedzictwo ich 7 pokolenia. Głównie pierwszy jest powiedziane, że cały przybytek i Arka Przymierza została po zdobyciu Palestyny usytuowana w Silo i tam bardzo długo była. To jeszcze było przecież przed okresem wyodrębnienia, odrębności w ogóle narodu izraelskiego, a więc tuż po podróży po puszczy. Potem był okres sędziów, potem dochodzimy znowu do Dawida. I Arka Przymierza była razem z całym przybytkiem w Sylo. Potem, jakie były jej losy, to nie jest tematem naszym. Teraz chcemy tylko pewne wydarzenia z nią związane przedstawić. A więc tutaj Sylo to jest, jeszcze chcemy powiedzieć, że to jest około 20 mil, to będzie jakieś 30 parę kilometrów, 36 czy 38 kilometrów na północ od Jerozolimy. Może nie zupełnie na północ, jak na mapę popatrzymy, to tak troszeczkę na ukos, na zachodni, północ-zachodni kierunek, północno-zachodni. No i tam Arka prawdopodobnie była do końca okresu sędziów, jak powiedziałem, i teraz o niej sobie przypomniano według pierwszej Samuelowej, czytamy czwarty rozdział, pierwsze trzy wersety i dziesiąty. Przypomniano sobie o Arce, bo zaistniała taka potrzeba. Zauważono, że tak, podczas wędrówki po puszczy Bóg Jehowa prowadził naród izraelski. Potem za czasów sędziów również. A potem nastąpiły wielokrotne klęski podczas potyczek. Więc pierwsza księga Samuelowa, piąty rozdział, czwarty rozdział, przepraszam, od pierwszego do trzeciego i dziesiąty podsuwa nam myśl odnośnie przypomnienia sobie o Arce. Czytamy od pierwszego. I stało się według mowy Samuelowej wszystkiemu Izraelowi, bo gdy wyciągnął Izrael przeciw Filistynom na wojnę, a położyli się obozem u Ebenezer, Filistynowie też położyli się obozem w Afeku. I gdy się uszykowali Filistynowie przeciwko Izraelowi, a stoczyła się bitwa, wtedy porażony jest Izrael od Filistynów, a pobito ich w onej bitwie na polu około 4000 mężów. I wrócił się lud do obozu i rzekli starsi izraelscy, wszakże nas dziś poraził Pan przed Filistynami. I przypomniano sobie, weźmijmyż do siebie z Sylo skrzynię przymierza pańskiego, a niech przyjdzie między nas, a wybawi nas z rąk nieprzyjaciół naszych. Przypomniano sobie, przecież Arka dawała zwycięstwo, od zwycięstwa do zwycięstwa, gdy była w obozie właśnie izraelskim. Dawała błogosławieństwo, dawała pomyślność. Przypomniano sobie o niej, po tej klęsce posłano, może jeszcze czwarty, przecież posłał lud do Sylo i wzięli stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępów siedzącego na cherubinach. Byli też tam dwaj synowie Heli z skrzynią przymierza pańskiego, Ofni i Fines. I dziesiąty. Przystąpili tutaj te następne teksty do ponownej walki z Filistynami. Dziesiąty powiada, zwiedli wtedy bitwę Filistynowie i porażony jest Izrael. A uciekał każdy do namiotu swego i stała się porażka bardzo wielka. Tak iż poległo z Izraela 30 tysięcy piechoty. Co się stało? Arka dawała zwycięstwa, ale przyniosła też i klęskę tutaj. Wierzyli Izraelici mocno w to zwycięstwo, ale ono nie przyszło. Jeszcze większa tragedia, gdy policzono. Chcemy powiedzieć już teraz, żeby nie przeciągać, że Arkę Przymierza użyto w niewłaściwy sposób. Było to niewłaściwe użycie Arki i Pan pozwolił, aby ona została zabrana przez Filistynów, bo dalej, gdybyśmy czytali, to Filistyni zabrali tę Arkę i w pierwszej Samuelowej, piąty rozdział, a wiersz pierwszy o tym właśnie mówi. Wtedy Filistynowie wzięli skrzynię Bożą i zanieśli ją z Ebenezer do Azotu. Wziął się tedy Filistynowie onę skrzynię Bożą, wprowadzili ją do domu Dagonowego i postawili ją podle Dagona. Dwa zdania o Dagonie. Któż to taki? Wiemy, że w okresie, gdy Izrael się wyodrębnił, zaczął walczył, a więc to było, jak patrzyliśmy od dzisiaj, licząc 3000 lat temu, w pogaństwie istniały u Filistynów, u Felicjan istniały miasta państw. Każde większe miasto miało swojego Boga, innego jak sąsiednie miasta. I każdemu Bogu była zbudowana świątynia, której oddawano cześć temu bóstwu. W mieście Azot, jak czytaliśmy w pierwszym wersecie, była świątynia poświęcona bóstwu Dagona. Tylko krótko, że to właśnie jest bóstwo filistyńskie. Czczone ono było w dwóch akurat miastach tutaj, bo jeszcze była taka zasada, że jeśli któreś miasto było mniejsze, to łączyły się dwa miasta i jedna wspólna świątynia dla dwóch miast była. Nie zdarzało się, zdaje się, że trzy, ale chyba może jakieś pojedyncze przypadki. A więc w mieście Gaza i w mieście Azocie była właśnie zbudowana świątynia ku czci Dagona. Był to bożek pogody i bożek urodzaju. Bożek zboża. Jego głowa i ręce były ludzkie, a od pasa w dół była ryba. Tak wyglądał, tak sobie wyobrażano. A więc tułów był rybi, coś na kształt warszawskiej syrenki. Mamy więc Dagona i w Polsce. A więc coś na kształt warszawskiej syrenki. A według komentarza, według brata Rusela, mamy też informację, że Dagon został przyjęty jako symbol ewolucjonistów. Czyli Dagon to symbol ewolucji, prawda? Jakby to niby z ryby w człowieka. Czytamy teraz ten piąty rozdział pierwszej Księgi Samuelowej od 2 aż do 12, ponieważ miały tutaj bardzo znamienne wydarzenia miejsce. Piąty rozdział pierwszej Samuelowej od 2. Wziąwszy tedy Filistynowie onę skrzynią Bożą, czytaliśmy, wprowadzili ją do domu Dagonowego i postawili je obok podle Dagona, przed Dagonem. A gdy rano wstali Azotczanie, nazajutrz oto Dagon leżał twarzą swoją na ziemi przed skrzynią pańską. I podnieśli Dagona i postawili go na miejscu jego. A gdy zaś wstali rano nazajutrz, oto Dagon leżał twarzą swoją na ziemi przed skrzynią pańską, a łeb Dagonowy i obie dłonie rąk jego ułamane były na progu, tylko sam pień Dagonowy został podle niej. Przecież nie wstępują kapłani Dagonowi i wszyscy, którzy wchodzą do domu Dagonowego na próg Dagonowy w Azocie, aż do dnia tego. Nie tylko w Azocie, i dzisiaj się przez próg nie witają, prawda? Jakieś są przesądy. A więc tutaj mamy takie nieraz pogańskie zwyczaje i u nas. Czytamy dalej od 6. Wtedy była ciężka ręka pańska nad Azotczany, a gubiła je, bo, przypominam, była tutaj Arka Przymierza w tym mieście, w Azocie, w świątyni pogańskiej. Może już powiem wcześniej, niż mam powiedzieć za chwilę, że była zbezczeszczona chwała Arki Przymierza. I co się dalej stało? Wtedy była ciężka ręka pańska nad Azotczany, a gubiła je, bo je zarażała wrzodami na zadnicach ich, w Azocie i w granicach jego. A widząc mężowie z Azotu, co się działo, rzekli: niechaj nie została skrzynia Boga Izraelskiego z nami, albowiem sroga jest ręka jego przeciwko nam i przeciwko Dagonowi, Bogu naszemu. A tak obysłali i zebrali wszystkie książęta filistyńskie do siebie i mówili: cóż uczynimy z skrzynią Boga Izraelskiego? I odpowiedzieli: do innego miasta, do miasta Gad niech będzie doprowadzona skrzynia Boga Izraelskiego. I odprowadzili tam skrzynią Boga Izraelskiego. A gdy ją odprowadzili, powstała ręka pańska przeciw miastu trapieniem bardzo wielkim i zarażała męże miasta od małego aż do wielkiego i naczyniło się im wrzodów na skrytych miejscach. Podesłali wtedy skrzynię Bożą do Akarlonu, a gdy przyszła skrzynia Boża do Akarlonu, krzyczeli Akarończycy mówiąc: przyprowadzono do nas skrzynię Boga Izraelskiego, aby nas wymordowano z ludem naszym. Przetoż posławszy, zgromadzili wszystkie księżęta filistyńskie i rzekli: odeślijcie skrzynię Boga Izraelskiego, a niech się wróci na miejsce swoje i niech nas nie zabija i ludu naszego, bo był strach śmierci po wszystkim mieście, a była tam bardzo ciężka ręka Boża. A mężowie, którzy nie pomarli, zarażeni byli wrzodami na zadnicach tak, iż wstępował krzyk miasta do nieba. Popatrzmy, coś się stało. Zlekceważona u Izraela, zbezczeszczona u Filistynów, Arka zaczyna sama się bronić. Bóg upomina się o szacunek do swego dzieła, do swych zasad, do praw. I przeczytamy jeszcze pierwszy werset następnego, 6 rozdziału. I była skrzynia pańska w ziemi filistyńskiej przez 7 miesięcy. 7 miesięcy, jakbyśmy czytali teraz następny cały rozdział, to zauważamy, iż Filistyni zdecydowali pobudować nowiutki wóz, dać jeszcze pokutne prezenty w oddzielnej skrzyneczce, złoto. Było, jak czytalibyśmy, to złoto w odpowiedzi na te wszystkie cierpienia. Były
te guzy, te wrzody ze złota zrobione. I oprócz tego było pięć rodzajów, były myszy też podane. W prezencie Izraelowi, żeby Boga ubłagać, aby odstąpiły wszelkie przekleństwa, wszelkie choroby i trudności, które były spowodowane przez pobytarki. I zrobiono w ten sposób, że specjalnie dobrane krowy były zaprzężone do nowego wozu, ustawiono tak wprost na Izrael i Arka jedź sobie tam bez niczyjej pomocy. Jeszcze podano poddano testowi tę czynność, że jeśli te woły gdzieś skręcą, nie pójdą tak prosto na Izrael, to będzie oznaczało, że to był przypadek. A jeżeli pójdą sobie prościutko na Izrael, to znaczy, że Bóg Jehowa rządzi. No i na szczęście dla nich poszły one wprost do Izraela te dwa woły, czy dwie krowy raczej, i Arka została już po drugiej stronie granicy. Tam przejęto ją, złożono właśnie z tego nowego drzewa, zrobiono ołtarz, porąbano, te krowy spalono na całopalenie, uczczono właśnie ten powrót tej wspaniałego sprzętu Arki. Ale to tak tylko ogólnie, abyśmy wiedzieli, co było dalej z Arką, czy trafiła do Izraela, czy nie. Odpowiadamy, tak, trafiła. I jakbyśmy przeczytali może tutaj 7 rozdział, a 1 i 2 werset tylko, co się stało, gdzie ona została postawiona i potem co dalej się działo. Przyszli wtedy, 7 czytam od 1, przyszli wtedy mężowie z Kiriat-Jearim i odwieźli skrzynię pańską, a wnieśli ją do domu Abinadabowego w Gabaa, a Eleazara syna jego poświęcili, aby strzegł skrzyni pańskiej. I stało się, gdy od onego dnia, jako skrzynia została w Kiriat-Jearim, wyszedł niemały czas, to jest 20 lat, że płakał wszystek dom izraelski za Panem. A więc po tych wydarzeniach Arka przez 20 lat była w miejscowości Kiriat-Jearim. Tam oczywiście byli ustanowieni opiekunowie, kapłani, lewici, którzy byli do dyspozycji przy tej Arce i nadzorowali, utrzymywali porządek, a jeśli trzeba było, to i odprawiali nabożeństwa. Chcemy jeszcze raz przypomnieć, że właśnie Arka była najważniejszym sprzętem i mogła się obronić, ponieważ jak wiemy, Arka Przymierza była zbudowana, przykryta była złotą taflą, były cherubini, między nimi światło Szechina, obecność pańska, moc jego właśnie obecności. To wszystko właśnie spoczywało na tej tafli zwanej ubłagalnią. Nad tą taflą chcę przypomnieć, że co roku było czynione pokropienie krwią, co dawało przebaczenie grzechów Izraelitom na cały rok. Była to też reprezentacja krwi Chrystusowej, która oczywiście daje rzeczywiste pojednanie nie tylko Żydom, ale też i reprezentacyjnym, albo inaczej mówiąc, duchowym Izraelitom, czyli wszystkim chrześcijanom, którzy uwierzyli w krew naszego Pana. Daje to rzeczywiste pojednanie. Dla duchowego Izraela tą Arką w bardzo ogólnym ujęciu jest nasz Pan Jezus Chrystus. I w nim właśnie ustalony też jest porządek kapłański, tak jak i przy przybytku. Tutaj reprezentowany przez laskę Arona, która była właśnie podrzędnym, pomocniczym sprzętem w Arce. Tutaj zawarta była jest manna i w naszym Panu Jezusie Chrystusie również jest porządek kapłański ustanowiony, jak również pozafiguralna manna, czyli pokarm duchowy na każdy czas. Wracając do historii, zauważamy, iż Dawid uświadomił sobie, iż pańska Arka reprezentująca jego właśnie obecność winna być w Jerozolimie jako w stolicy narodu. A więc mówiliśmy, że Dawid 7,5 lat rządził w Hebronie, potem następne około 7 lat w Jerozolimie i wtedy przypomniano sobie o tej Arce, czyli jakieś 14 lat od rozpoczęcia rządów Dawida miały wydarzenia miejsce, te, o których teraz mówimy i o których będziemy jeszcze czytali. Odszukamy sobie wobec tego 1 Kroniki, 13 rozdział, bo będziemy zaraz korzystali z tej księgi, będziemy czytali. Chcę powiedzieć, że przetransportowanie Arki Przymierza, tak rozumiał król Dawid, pomoże całemu narodowi przybliżyć cały naród izraelski do Boga. Zwróci właśnie uwagę naród izraelski na to, że należy Bogu oddać pewnie cześć. Jego obecność, Jego świętość zasługuje na to, aby w stolicy była Arka. Aby największy, najmocniejszy, największa siła boska, aby była właśnie w tym sprzęcie w Jerozolimie. 13 rozdział pierwszej kroniki, a wiersze od 2 do 11 opisują pewne przygotowania związane z przeniesieniem Arki. Zdecydowano, że to będzie wielki festyn. Że to będzie śpiew, zabawa, granie. Zaraz przeczytamy. 13 rozdział pierwszej kroniki od 2 czytamy. I mówił Dawid do wszystkiego zgromadzenia izraelskiego. Jeśli się wam podoba, jeśli to jest od Pana Boga naszego, roześlijmy wszędzie do braci naszych pozostałych po wszystkich krainach izraelskich. Przytem też do kapłanów i lewitów do miasta i przedmieścia, po miastach i przedmieściach ich, a niech się zgromadzą do nas, abyśmy przyprowadzili skrzynią Boga naszego do nas, albowiem my nie pytaliśmy się o niej za dni Saulowych. I rzekło wszystko zgromadzenie, aby się tak stało, bo się ta rzecz podobała wszystkiemu ludowi. Zebrał wtedy Dawid wszystkiego Izraela od Nilu Egipskiego, aż gdzie się chodzi do Emmat, aby przyprowadzili skrzynię Bożą z Kiriat-Jearim. Bo wcześniej czytaliśmy, że tam została. A tak przyszedł Dawid i wszystek Izrael do Baala w Kiriat-Jearim, który jest w Judzie, aby przyprowadzili stamtąd skrzynię Pana Boga siedzącego nad cherubinami, gdzie wzywane bywa imię Jego. I teraz uważnie słuchajmy. I wieźli skrzynię Bożą na wozie nowym z domu Abinadabowego, a Ozaj i Achijo prowadzili wóz. Lecz Dawid i wszystek Izrael grali przed Bogiem ze wszystkiej mocy. I pieśniami, i na harfach, i na cytrach, i na bębnach, i na cymbałach, i na trąbach. A gdy przyszli na bojowisko Chydon, ściągnął Oza rękę swą, aby zadzierżnął skrzynię, bo woły były wystąpiły z drogi. I rozgniewał się bardzo Pan na Ozę i zabił go, że to iż ściągnął rękę swą ku skrzyni i umarł tamże przed Bogiem. I zafrasował się Dawid, iż to rozerwanie Pan uczynił w wozie, a przetoż nazwał ono miejsce Perez Oza aż do dnia tego. Ten właśnie rozdział opisuje przygotowania do przetransportowania Arki. Do skompletowania wszystkich sprzętów świętych w Jerozolimie. Widzimy, że ta święta radość, ta uciecha, ten festyn podczas przemarszu, podczas przewiezienia, podczas podróży z Arką nagle przerywa tragedia Ozy. Tutaj przerażenie zajęło miejsce radości. Ucich festyn. Stała się tragedia. I to w takiej sytuacji przecież dziwnej. Dlaczego dziwnej? Przecież ten Oza był ustanowiony i wiele lat usługiwał przy Arce, więc ją odkurzał, czyścił, może polerował. Dbał o to, żeby zawsze w najlepszym stanie, w najczystszym właśnie wyglądzie ta Arka przebywała. Dbał o to, żeby nikt nie zagroził. Może nawet miał jakąś straż przy tej Arce. A naraz, gdy ją tam dotykał niemal dziennie, może wielokrotnie, naraz tutaj zginął. Dlaczego? Przecież on chyba był najlepszą osobą do tego, aby Arka nie spadła. No tu należałoby się, prawda, może zastanowić, albo może nie jest to aż takie ważne dzisiaj. Jednak chcemy powiedzieć, że strach padł na wszystkich, a Dawid zaczął się zastanawiać, jako król, co uczynić. Czego oznaką jest to wydarzenie? Sama śmierć dla niego to jest nic. Zginęło przecież tyle tysiące osób, to nic. Ale dlaczego w takich okolicznościach? Dlaczego w sytuacji, kiedy radość wielka, uznanie, przecież wszyscy razem chcieli tego?
do Boga się przybliżali. Co się stało?
Czy może to jest oznaka pańskiej dezaprobaty tego właśnie, tej podróży, tego przeniesienia Arki? Czy może inaczej? Jest to jakiś symbol albo sygnał, że wkrótce nastaną ciężkie dni? Może więcej tragedii? Może to początek lawiny wielkiej? Może to początek przekleństwa jakiegoś? Stanęli na rozdrożu. Co robić? Czy iść dalej? Czy przerwać? Co uczynić? Co w ogóle z Arką zrobić? Kto się jej dotknie, skoro umarł już jeden? Zastanowiono się. Znalazł się jeden. Czytamy w Biblii, że bardzo pokorny, posłuszny, z pokolenia Lewiego, i na razie Arka została zabezpieczona. Ale co dalej? Obededom, to właśnie z pokolenia Lewiego, który zdecydował, iż tę Arkę przyjmie do siebie, na swój plac, na swój dziedziniec. On właśnie był chętny do przyjęcia tego symbolu boskiej obecności. Do siebie, na swój plac, na swój dziedziniec. On właśnie był chętny do przyjęcia tego symbolu boskiej obecności do swojej oczywiście posiadłości, do swojej ziemi, jak powiedzieliśmy. Prawdopodobnie Arka z całym przybytkiem została u niego umieszczona. Ale wracamy jeszcze do króla Dawida. Potem jeszcze na chwilę do Ozy, abyśmy tak nie zmęczyli się jednym tematem tylko. Król Dawid nie obraził się na Pana, to trzeba podkreślić. Nieraz, gdyby mamy jakieś doświadczenia przykre albo tragiczne, to koniec. Załamujemy się, szukamy najpierw, co się stało i dlaczego. Nawet życiorys potrafimy sobie odtworzyć w ułamku sekundy. A potem różne rzeczy, stajemy na rozdrożu, co robić. Albo iść jeszcze na zebranie, albo już nigdy. Albo przeklinać Boga, albo cierpieć jak Hiob. I tutaj też było takie rozdroże, co robić, co działać, co się stało, przecież tak przykry wypadek. Więc nie mógł wziąć Arki do Jerozolimy i taka decyzja padła. Czytamy dalej od 12 do 14 wersetu, co się stało. A więc 12 do 14. I uląkł się Dawid Boga dnia onego, a rzekł: jakoż mam wprowadzić do siebie skrzynię Bożą? Przecież nie wprowadził Dawid skrzyni do siebie, do miasta Dawidowego, czyli do Jerozolimy, a ją wprowadził do domu Obededoma Gietejczyka. I została skrzynia Boża między domownikami obededomowymi w domu jego przez 3 miesiące. I błogosławił Pan domowi obededomowemu i wszystkiemu, co miał. Tutaj chcemy powiedzieć, że pierw u Abinadaba była 20 lat skrzynia, a tutaj 3 miesiące. Wrócimy potem jeszcze na chwilę do interpretacji tych wydarzeń i tego okresu czasu. Więc te wersety w tej chwili zamykają ten etap przenoszenia Arki do Jerozolimy. Co postanawia król Dawid? Każe kapłanom, nauczonym w piśmie, szukać przyczyny w Biblii i odpowiedzi, co czynić dalej w Biblii. Nie u sąsiadów, nie u wieszczków. Ale szukajcie, wtedy nie było Biblii oczywiście, ale szukajcie w prawie boskim, w prawie zakonu, w księgach zakonnych. I znaleziono, popatrz, wrócono się znowu wiele setek lat do tyłu i w czwartej Mojżeszowej, poszukajmy, czwarty rozdział, znalazła się odpowiedź, co robić właśnie dalej z Arką. Wieziono na wspaniałym, może przyozdobionym w kwiaty albo w złotowozie Arkę. A czwarta Mojżeszowa, czwarty rozdział, odszukajmy, a wiersz 15, a potem 7 rozdział, wiersz 9, odpowiada na pytanie Dawida, co robić. Czwarty rozdział, a wiersz 15. A gdy to wykona Aaron z synami swymi, że przykryje świątnicę ze wszystkim naczyniem świątnicy, a będzie się miał ruszyć obóz, wtedy potem przyjdą synowie Kaatowi, aby one rzeczy nieśli, ale się nie będą dotykali świątnicy, aby nie pomarli.
Tak jest posługa synów Kohatowych przy namiocie zgromadzenia. A siódmy rozdział, wiersz dziewiąty dobitniej o tym mówi. Siódmy rozdział, wiersz dziewiąty. Ale synowie Kohatowi, synom Kohatowym nic nie dał, bo usługa świątnicy była przy nich. I teraz popatrzmy, czy na złotym, pięknym, przyozdobionym wozie, powiada, na ramieniu ją nosić musieli. Król Dawid zrozumiał. Tu był błąd. Błąd w sztuce przenoszenia arki. Bo zdecydowali się, że piękniej będzie, gdy zastosują współczesne, nowoczesne środki, wóz. Nie będą się męczyć, to jest kawał drogi, bo chcę powiedzieć, że Śląskę Bronu, ale my mamy wjeść raz z Kariaty Jarem do Jerozolimy, to według mapy tak patrzyłem, to będzie w granicach no 20 jakieś kilometrów, może trochę więcej. No nieść na plecach dość ciężkie to by było. Więc zastosowano współczesne środki, ale Bóg tych środków nie uznał. Nie uznał. Tak mówi, tak wymagała właśnie czwarta księga Mojżeszowa, szczególnie siódmy i dziewiąty. Dlatego też tutaj, teraz jeszcze na chwilę wrócimy do śmierci Ozy. Tego wydarzenia nie należy traktować jako gwałtowny, jakiś może impulsowy gniew Pana. Lecz należy traktować jako stosowne ukaranie, jako wdrożenie, albo inaczej mówiąc, przypomnienie zasad wcześniej ustanowionych. I to zasad, które Bóg ustanowił, nie człowiek. To były zasady, które obowiązywały przy przenoszeniu arki, nie przy przewożeniu. Nie wolno nikomu przewozić arki, tak Bóg powiedział. Dlatego też, jak już zasygnalizowałem, to zaniedbanie Ozy może wynikało z tego, że bardzo często codziennie przebywał przy arce. Przez to może utracił nawet szacunek do arki. Gdy codziennie jakiś sprzęt mamy pod ręką, to może nie mamy szacunku dla niego nawet, ale gdy po raz pierwszy kupimy coś, och, jaki jest szacunek, jak nam się podoba. A więc ten szacunek, jak Bóg powiada, do arki powinien być codziennie, zawsze, nie tylko w pierwszym dniu. Nie tylko gdy spojrzymy na ten sprzęt, ale zawsze w naszym sercu powinien być szacunek do spraw boskich. Bo przecież tu w arce arka była przedstawicielem Boga, jego obecność była tu pokazana. Dlatego też i my powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na arkę, ale na wszelkie przykazania pańskie, aby one były w naszych sercach, aby one były szanowane. Dlatego też tutaj przypominam, Bóg upomniał się o szacunek na oczach 30 tysięcy Żydów. Czytaliśmy, że 30 tysięcy Żydów brało udział w tym właśnie festynie. Bóg upomniał się o respekt. Bóg upomniał się właśnie o tą cześć, bo wymagał, aby cześć była oddawana Jemu. Upomniał się o swoje zasady. A wobec tego, czy możemy powiedzieć teraz, że cześć dla Boga, inaczej popularnie mówiąc, bojaźń pańska, czy jest początkiem mądrości? To pewnie jest jedno pierwsze moje pytanie. Czy wobec tego cześć dla Pana jest początkiem mądrości? Widzę po oczach, że tak. Odpowiedź jest na tak. Takiej oczekiwaliśmy właśnie. A więc nie tylko przy arce, ale na przykładzie arki ustanawiamy, że prawdziwy jest ten psalm 111, wiersz 10. Bojaźń pańska jest początkiem mądrości. Ktokolwiek nie nauczył się tej podstawowej lekcji mądrości, szacunku, to nie podjął chyba właściwego kroku w swym chrześcijańskim życiu i w chrześcijańskiej służbie. Lekcja stąd wypływa chyba następująca, że ci, którzy stanowią poświęcony pański lud, i ci, którzy mają przywilej trzymać w swych rękach jakieś święte rzeczy, święty sprzęt, czy to Biblię, czy to mannę, czy to śpiewnik, powinni zbliżać się w sercach przez modlitwę do Boga, aby wszystko, co znajdują właśnie w Biblii, wszystko, co poznają, rozumieją, aby przekazując innym, jednocześnie sami tak czynili. Abyśmy pamiętali, że zbliżamy się w modlitwie przez tą arkę, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez Jego krew. I powinniśmy tutaj ustawicznie pamiętać o właściwym szacunku do naszego Pana, do Jego ofiary, do Jego błogosławieństw, które nieraz nie zauważamy, iż są naszym udziałem, o które się modlimy, nieraz nie przychodzą bezpośrednio, a nieraz potem, gdy jesteśmy może czym innym zajęci, Pan nam też błogosławi i cieszymy się. Dlatego też, gdy szanujemy Boga, gdy zwracamy na Niego uwagę w każdym naszym kroku, przy jakiejkolwiek służbie, w jaką się angażujemy, to zawsze pamiętajmy, iż Pan powinien iść przed nami. Jego pytać, na Nim się wzorować. On przeszedł wszelkie doświadczenia. Doświadczeń i przykładów wystarczy nam do końca naszego życia. Obyśmy tylko starali się naśladować, a nie pędzić może przed Panem w nowe nieznane. Jeden z poetów powiedział tak: niektórzy mają skłonności do pośpiesznego pędzenia tam, gdzie aniołowie boją się stąpać. Niektórzy lekceważą wszelkie zasady religijne. Są ważni. Pójdą nawet tam, gdzie jest zakaz. Spróbują. A więc czcimy Pana. Nie lekceważmy Boga w modlitwach nawet. Ktoś by powiedział, no chyba nie najlepszy przykład. Jak można Boga lekceważyć w modlitwie, jeżeli my tylko prosimy? Ano, czy nie mamy żadnych przykładów w naszym życiu, że nieraz kusimy Boga? Modlitwa. No przykładowo. Modlimy się, Panie Boże, pozwól mi, abym zrozumiał przykładowo 19 rozdział Księgi Izajasza. Ale nigdy go nie przeczytam. To jest zgłoszenie Boga. Modlimy się o coś, a sami żadnego nieraz wysiłku nie uczynimy. Panie, pozwól, żebym dojechał czy dojechała na konwencję. Ale pieniędzy wcześniej nie uzbierałem, czy nie uzbierałam. I nie mam na bilet. No więc po co ja się modlę, jak się nie przygotowałem, czy nie przygotowałam? Dlatego też nieraz może to nie zdajemy sobie sprawy, ale istnieje wiele sytuacji podobnych do tych, jak życi kusili Boga poprzez niewłaściwe postępowanie. A więc, no byśmy nie doprowadzali do sytuacji, że Bóg się upomnie o jakiś wysiłek. Tak jak upomniał się o wysiłek przy przenoszeniu arki. Dlatego też powinniśmy czcić Pana, dziękować Mu i tak jak mówi list świętego Jakuba, przeczytamy pierwszy rozdział, a wiersz 6 i 7, oddawać właśnie cześć, oddawać ten szacunek, uznanie Bogu. Odszukajmy list świętego Jakuba, pierwszy rozdział, wiersz 6 i 7. Ale, czytam 6, ale niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc. Albowiem kto wątpi, jest podobny wałowi morskiemu, to od wiatru pędzony i miotany bywa. Bo niechęciem nie ma ten człowiek, by co miał wziąć od Pana. A więc jeśli modlimy się, to z wiarą, że jest to możliwe w naszym właśnie działaniu, w naszych prośbach, iż nasze prośby są realne. Bo gdy będziemy się modlić o cud z nieba, to i 100 lat możemy się modlić i nie będzie odpowiedzi. Ale powiada nam tak, cóż jest wiara? To umysłowe ocenienie. A więc umysłowym ocenieniem i sercem poleganiem powinniśmy prosić Boga, nic nie wątpiąc. Czytam jeszcze raz, albowiem kto wątpi jest podobny komu? Wałowi morskiemu miotanemu tam i gdzieś przypadkowo uderzanemu, który od wiatru pędzony i miotany bywa. Bo niechaj nim nie ma ten człowiek, aby co wziąć miał od Pana. Jeśli źle prosi, jeśli bez wiary prosi, jeśli niewłaściwe rzeczy prosi. A więc wnioskujemy znowu tutaj tekstem, że bojaźń Pańska, cześć Jemu oddana, nie z początkiem mądrości, albo innym tekstem, że posłuszeństwo, nawet i w modlitwach, lepsze jest niż ofiara. Noszenie arki na ramionach przez 4 lewitów mogło nie być tak majestatyczną czynnością, tak majestatycznym właśnie jak wiezienie na wozie arki. Jednakże mogło być i na pewno miało być i na pewno potem było, jak historia mówi dalej, gdybyśmy czytali te rozdziały, przyjemne to Bogu. Nauczyli się Izraelici, że zgodnie z boskimi przepisami, zgodnie z boskimi zasadami, gdy postępują, to dojdą do celu. I oni doszli do celu. Potem zastosowano tę radę, ten wymóg, to prawo boskie przy przenoszeniu arki i arka została wniesiona do świątyni jerozolimskiej. Ale powiadam, wniesiona, nie przetransportowana na wspaniałym wozie. Wniesiona. Ktoś by powiedział, no taka drobnostka, ale to jest boski wymóg i nie powinniśmy teraz komentować. To nie podlega dyskusji. Bóg tak żąda i amen. Chcemy oddać Mu cześć i uznać Jego prawa jako nasze. Przyjąć Jego prawa do naszych serc i według nich postępować. Bo to, co powiedziałem, cóż z tego, jeżeli my czynimy inaczej, mówiąc, że Bogu chcemy się podobać. Czy my się Bogu podobamy? Nie. Powinniśmy wziąć pod uwagę ten przykład i stosować się w każdej sprawie do Słowa Pańskiego, a wtedy wszyscy i o najbliższe otoczenie, i sąsiedzi, i znajomi będą o nas mówili jako ci, którzy kształtują swój charakter, którzy postępują według prawa Bożego i to im się opłaca. Oni są wyróżnieni, bo o takich mówi prorok Malachiasz w 3 rozdziale, odszukajmy może jeszcze, a wiersz 17 i 18. Bo ktoś by powiedział, po co się starać, przecież jeszcze przyjdzie czas. Malachiasz 3 rozdział, a wiersz 17 i 18 mówi tak. Dzieci mi będą, mówi Pan zastępów, w dzień, który ja uczynię własnością. I zmiłuję się nad nimi, jako się zmiłowywa ojciec nad synem swoim, któremu służy. Wtedy się nawrócicie, a obaczycie różność między sprawiedliwym i niesprawiedliwym. A więc tym, którzy już teraz sprawiedliwie czyni, jaka będzie wielka różnica, jaki będzie wielki dystans, powiada, między sprawiedliwym i niepobożnym, między tym, który służy Bogu, między tym, który mu nie służy. Prorok Malachiasz powiada, ja nie wnikam w tej chwili, czy to do Kościoła mowa. Wnikamy w tej chwili to, czy ten tekst dla nas jest odpowiedni. Czy wobec tego postępujemy tak, aby uznanie od Boga otrzymać i aby być, tak jak powiada tutaj uznanym, popatrzcie, jaka jest różnica między tym sprawiedliwym, a między niepobożnym. Ten niepobożny będzie musiał dużo pracować w przyszłości nad tym, aby dojść do wymaganego poziomu, do wyrobienia sobie charakteru, najpierw do oczyszczenia swego sumienia, do pożegnania się ze przyzwyczajeniami, z nałogami. To będzie bardzo trudne. Nie otrzyma nikt doskonałości na talerzu. Będzie musiał uczynić wysiłek. To nie będzie takie proste. Ktoś by powiedział, ach, w przyszłości wszystko będzie proste. Kto miał może złamaną rękę czy nogę, to wie, ile potem wszystko będzie proste. Kto miał może złamaną rękę czy nogę, to wie, ile potem, żeby dojść do jakiejś sprawności, ile trzeba wysiłku, ile bólu. A gdy będą przyciągały te przywary dolegliwości, to ciężko będzie się dostać do góry. A więc ci, którzy już teraz dbają o to, aby nie wpadać właśnie w dołki, to są już tymi, o których jest tutaj mowa, uznanymi. Tymi, którzy weszli na właściwą drogę postępowania. Już teraz, dzisiaj. A więc wracamy jeszcze na chwilę, tylko ja się tu zgubiłem w godzinach. Pewnie jeszcze 10 minut mogę, tak? Tak, no bo tak zawsze od pełnych godzin się zaczyna wykład. Więc wrócimy jeszcze na chwilę do tamtych wydarzeń, o których ja mówiłem. U Abinadaba 20 lat była arka i tylko była. Nie mamy żadnych innych zapisów. Natomiast powiada tekst, czytamy, że o Obededoma arka była tylko 3 miesiące i sąsiedzi zauważyli, że było błogosławieństwo w tym domu Obededomowym. Mało tego, sąsiedzi, ta informacja doszła do króla, zapisano, w tej chwili mamy, już możemy czytać o tym, dowiadujemy się, że wystarczyło 3 miesiące. Dlaczego? Co się stało? Dlaczego tam 20 lat i nie było szczególnego błogosławieństwa, a tutaj tylko 3 miesiące i towarzyszyły wielkie błogosławieństwa? Trudno nam odpowiedzieć, ale chcemy zauważyć, że to chyba w charakterze Obededoma i jego rodziny tkwi tutaj wytłumaczenie. Jego charakter, jego prowadzenie się połączone z szacunkiem do Pana dawało tyle błogosławień związanych z Arką. Nie znajdujemy żadnej wzmianki, jak powiedzieliśmy tam przy Abinadabie, 20 lat. Jest tutaj kolejna lekcja, że nieraz Biblia, która w pewnym względzie reprezentuje Pana, tak jak Arka reprezentowała Boga Jehowę, dla cielesnego Izraela, jest pomocna i dla nas. Lekcja jak? Gdy my rzeczywiście idziemy do Biblii, aby szukać odpowiedzi na niektóre doświadczenia, na niektóre wątpliwości, a może pytania, to we właściwym kierunku idziemy. Bo tam znajdujemy odpowiedź. My wtedy słyszymy Pańskie zdanie. My wtedy, gdy posłannictwo Pańskie odnośnie wielu spraw zauważamy, to i Biblię często szanujemy, czytamy, nie pozwolimy, aby nam się zakurzyła. Nieraz w domach Biblia jest 20 lat zaburzona, a w niektórych domach 3 miesiące i sąsiedzi zauważają, co się z tymi ludźmi stało. Zupełnie inni niż wcześniej. Ja czytałem chyba rok temu, gdzieś też o tej porze na jesieni w Dzienniku Zachodnim, był dość duży artykuł na temat, opowiadał, zwierzał się jeden więzień, który w Katowicach został wypuszczony po zabójstwie, po odsiedzeniu połowy wyroku, zdaje się 12,5 lat. Wyszedł, ale okazało się, że rodziny już nie ma, że domu już nie ma, co robić. I na dworcu spał gdziekolwiek, po śmietnikach żywność zdobywał i tam znalazł Biblię, fakt autentyczny. I co się stało? Trafił do adwentystów. Może ktoś z braci słyszał, czytał ten artykuł, to było w piątkowym wydaniu. Trafił do adwentystów i tam postanowił w krótkim czasie, że on bierze tą Biblię i jeździ po więzieniach nauczać. I on sam mówił, ja wszedłem do więźniów i mówiłem, ja tą samą zupę jadłem jeszcze niedawno, co i wy, może niektórzy mnie pamiętacie. Zobaczcie, co ze mnie Biblia zrobiła. Ona padła na właściwy grunt. Ale wielokrotnie zdarza się zupełnie co innego. Jak moja żona pracowała w biurze, to była taka moda, wyszły ilustrowane, Nowy Testament ilustrowany. No i jak to w biurze zaczęli się chwalić, jedna kupiła drugą, no i żona tam przyniosła chyba ze 6 tych Nowych Testamentów tam do biura sprzedała. Ale po pewnym czasie okazało się, że były ciekawe, bo ładną woluta w bibliotece ładnie stała. A pyta się potem koleżanki, no dobrze, a czytasz, co przeczytałaś? On mówi, no próbowałam, ale tam jest tak, mówi, list do Żydów, list do Koryntian, list do Efezjan, mówi, a cudzych listów się nie czyta. No jak ma czytać, prawda? No więc i tak można podejść obojętnie do Biblii. Więc podejście daje teraz tak, albo jeżeli właściwie z szacunkiem podchodzi się do Biblii, to ją się czyta i coś się z niej wyniesie, aby ją ma się w biblioteczce. A wobec tego trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, czy nasze postępowanie oddaje właściwy szacunek Bogu. Bo to, co powiedziałem na co dzień, my nie zauważamy wielu błogosławieństw. Ja byłem młody, to też co? Wstałem rano w porządku, wszystko gra, tak ma być. A teraz człowiek naprawdę dziękuję Bogu, że udało się rano wstać. Wszystko może się zdarzyć. Wszystko może się zdarzyć. I gaz w bloku może wypuchnąć. I człowiek może rano nie wstać z powodu chorób różnych. A więc Bogu trzeba dziękować za codzienne błogosławieństwa, których może nie dostrzegamy nawet. A więc krótko mówiąc, żeby osiągnąć doświadczenia, to potrzebny jest ten szacunek, ale również też bardzo wiele zależy tu od szczerości Izraelity, prawda? Z jaką szczerością podchodzimy do wielu boskich spraw. Szacunek do spraw pańskich, do Jego słowa, a także od troskliwości w badaniu tego słowa. I tutaj na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że błogosławieństwa obydwu doma, a więc brak jakichkolwiek tragedii, a błogosławieństwa zachęciły króla Dawida do tego, aby już z szacunkiem oddanym Bogu Jehowie, aby z tą majestatyczną arką na ramionach przejść z Izraelem do Jerozolimy. A więc ponownie czytalibyśmy tutaj dalej, że Dawid zdecydował się na przeniesienie czy przewiezienie. No chyba już teraz nikt nie powie, że przewiezienie. Zabraniamy mówić przewiezienie. Przeniesienie. A więc już teraz wszyscy nauczyli się i wiedzieli, że arkę należy nosić na ramieniu, a prawo Boże w sercu. A wobec tego ostatnie moje pytanie. Psalm 111, a wiersz 10 przeczytamy. Psalm 111, a wiersz 10 raz jeszcze. Może teraz już go inaczej będziemy rozumieli, ten tekst po tym wykładzie. Początek mądrości jest bojaźń pańska. Rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie pańskie czynią. A chwała jego trwa na wieki. Z tego wykładu życzę braciom i siostrom błogosławieństwa pańskiego, szacunku dla Pana, wzajemnie dla siebie, a wtedy nawet nie będziemy wiedzieli, kiedy te błogosławieństwa przyjdą. Tego właśnie życzę, jak my są prawie na tym końcu.